Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kiedy słuchamy dzisiaj, kochani bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia Droga, kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, skazania na górze, to może pojawić się w nas, powstać pytanie, dlaczego Jezus używa właśnie takich porównań, tych słów, sól, światło. Co to ma tak konkretnie znaczyć? Wydaje się, to nie jest przypadkowe, bo Chrystus, jak mówi, apostołowie to później zapisali, to nie mówił słów przypadkowych, także powiedzieć, żeby powiedzieć. Ale każde ze słów Ewangelii dla każdego z nas ma ogromne znaczenie. Ma znaczenie dla naszego życia. Wiemy, czym jest sól, bo ją używamy często. Jest produktem materialnym, znanym już w starożytności ze swego zastosowania. Miała je również, ma również je dzisiaj, w naszych czasach, nieodmiennie. Była zawsze cennym minerałem. Sól używana była nawet do leczenia i dzisiaj także. Gdy kogoś na przykład boli gardło, to jest takie zalecenie, to przepłucz sobie soloną wodą, aby ci przeszło. Na początku to działa, jeśli nie jest poważne zapalenie. Gdy ktoś ma zmęczone nogi na przykład, pomaga moczenie ich w słonej wodzie. Bardzo wiele leczniczych minerałów, a także kosmetyków zawiera ogromnie słona, w 35% zasolona woda z Morza Martwego. Niektórzy mieli okazję to przećwiczyć na sobie, będąc nad Morzem Martwym. Sól, kochani, zachowuje pokarmy od zepsucia. Miała to szczególne znaczenie, gdy nie było takich wynalazków, jakie my mamy dzisiaj, lodówek, zamrażarek, nie? To nam dzisiaj ratuje. No ale gdyby zabrakło nagle prądu, to i lodówki nie pomogą. Ale oczywiście dzisiaj też ma zastosowanie sól, bowiem nadaje właściwy smak niektórym pokarmom. Bez niej pokarmy byłyby przynajmniej trudne do spożycia. Jeśli ktoś już ma podniebienie wyrobione i soloną rybkę chce zjeść, to nagle taką bez soli to ciężko by było. Albo rosołek niesolony. No, nie da się chyba zjeść za bardzo. W każdym razie, kochani, niektóre słone rzeczy pobudzają apetyt, zachęcają do spożywania innych, lepszych pokarmów. W Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, Księdze Mojżeszowej, znajdujemy przepis, aby każda ofiara pokarmowa była posypana solą potwierdzającą przymierze z Bogiem. Takie miało wtedy znaczenie, miała tak ważne znaczenie sól. Żydowski komentarz do Pisma Świętego, do Talmudu, mówi, że wszystko powinno być posolone. Nawet pieniądze. Solenie pieniędzy dokonuje się przez jałmużnę. Kto ma pieniądze, a nie posoli ich jałmużną, to pieniądze mu się zepsują, mówi Talmud, i straci je. Jest to bardzo, myślę, bliskie chrześcijaństwu tłumaczenie właśnie Starego Testamentu. Sól była tak potrzebna, że ludzie za pracę często wynagradzano solą, bo była czymś cennym naprawdę. Przecież nasi królowie polscy czerpali ogromne zyski z handlu solą, żupami solnymi, z wieliczki, z bochni. To była podstawa skarbca królewskiego. Sól używa się także jako znaku gościnnego przyjęcia. Chleb i sól wręcza się ważnym gościom, gdy do nas przybywają. Także na przykład, gdy witamy młodych małżonków po ślubie w kościele, to witamy ich solą i chlebem. Szczególnie w krajach o gorącym klimacie daje się spożywać sól, aby zatrzymywała wodę w organizmie i nie pozwoliła się odwodnić organizmowi. Trzeba jednak sobie uświadomić, kochani, że sól może posłużyć także do zabijania. Może być źle użyta. Jeśli na przykład wysypie się sól wokół jakiegoś drzewa, to drzewo uschnie. Na terenie obficie posypanym solą przez dłuższy czas w bardzo słonych wodach Morza Martwego nie ma żadnej rośliny ani żadnego zwierzęcia. Nawet odrobina soli, kiedy wpadnie do oka, to rzeczywiście bardzo pali, jakby ogniem. Trudno znieść taką sytuację. Albo jak się ranę posypie solą, to jest naprawdę coś nie do wytrzymania. Te wszystkie cechy soli pozwalają zrozumieć, dlaczego Jezus mówi dzisiaj, że jesteśmy powołani, aby być solą ziemi. Takie jest określenie. Abyśmy byli solą ziemi. To znaczy, jako chrześcijanie, jako katolicy, jako wierzący w Jezusa Chrystusa, mamy chronić ziemię od zepsucia moralnego i nadawać jej lepszy duchowy smak. To jest nasza misja, chrześcijan. Jako sól mamy w Boży sposób niszczyć, wypalać to wszystko, co w ludziach jest złe, poczynając od siebie. Zawsze trzeba pamiętać. Siebie. Nie od żony, a nie żona od męża, nie? Tylko zawsze od siebie trzeba zacząć. Nie od dzieci, rodzice, tylko od siebie, nie? Jako sól ziemi w końcu mamy pomagać, aby ludzie odnosili się do siebie bardziej życzliwie, z miłością, z przyjaźnią. Ważne jest także zwrócić uwagę na słowa Jezusa. który wypowiada jeszcze dzisiaj w Ewangelii. Jeśli sól straci swój smak, to czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Kochani, ta sól, która kiedyś była używana w starożytności, to była sól, która zawierała różne domieszki, składniki uboczne, które sprawiały, że po pewnym czasie sól nie nadawała się do spożycia. Zwietrzała, się nieraz mówi. Można było ją tylko wyrzucić. Na drogę wyrzucić, podeptać. My w naszych czasach używamy takiej soli, która jest bardzo dokładnie oczyszczona, więc nie ma tego niebezpieczeństwa. Ale zwróćmy też uwagę na to, że jest wiele substancji, którym można nadać słodki smak, chociaż nie są ani cukrem, ani miodem. Są rozmaite słodziki zastępujące cukier, jest też sztuczny miód. Nie ma jednak żadnej substancji, która by zastępowała sól. Nie ma sztucznej soli. Jest tylko naturalna sól. Zastępuje się ją tylko stosując czasami niektóre zioła, jak wiemy. Słowo to, które dzisiaj słyszymy, wzywa każdego z nas do troski, aby nie utracić naszego słonego smaku. Dlatego Jezus mówi, abyśmy nie utracili właśnie tego smaku bycia chrześcijanami, uczniami Jego. Aby móc zawsze spełniać na ziemi swoją misję bycia duchową solą. Bo czuć się solą ziemi nie oznacza jednak czuć się kimś lepszym od innych, jakimś bardziej drogocennym. Nie tak, jak napisał jeden z naszych powieściopisarzy, Stefan Żeromski, w Ludziach bezdomnych. A napisał tak. My, lekarze, my, sól ziemi, my, rozum, my, ręka kojąca wszelką boleść. Jakże wielka pycha z tych słów wybija, prawda? Nie taką mamy być solą ziemi. Bo być solą ziemi oznacza co innego zupełnie. Oznacza to tylko czuwać, aby nie utracić swego słonego smaku. Tylko takiej soli dzisiaj ziemia, na której my żyjemy, ta Europa, w której żyjemy, to miasto Wiedeń, w której żyjemy, oczekuje. Podobne wyrażenie dzisiaj Jezus używa w tej krótkiej Ewangelii. Wy jesteście światłem świata. Nie oznacza jakichś wyjątkowych ludzi, jakichś osób błyszczących na tle innych, jak cenne brylanty, ale oznacza tylko nas, zwykłych ludzi, którzy jesteśmy powołani, aby w świecie pełnić misję bycia światłem dla tego świata. Różnimy się od innych tym, że wiemy, w jakim kierunku trzeba iść. W kierunku Chrystusowego krzyża. Tego znaku miłości. Znaku zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Aby nie zbłądzić w życiu. Aby nie zgubić się. A wiemy to nie tylko dla siebie, ale także, aby innym wskazać kierunek. Aby oni nie poszli błędną drogą, aby się nie zagubili. Często święty Franciszek zachęcał braci, aby wpatrywali się w krzyż Jezusa Chrystusa. Bo jak śpiewamy w jednej z pieśni, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. To nie jest rzeczą prostą. Umieć odgadnąć Chrystusowe znaczenie tego daru, jakim jest Jego krzyż. I dlatego każdego dnia, kiedy słuchamy Słowa Bożego, trzeba nam rzeczywiście prosić o to światło Boże na nasze życie. Świadomość tej misji bycia światłem w Starym Testamencie już była w ludzie Izraela. Ten lud był szczególnie wybrany przez Pana Boga. Dlatego nieraz mówimy o Żydach, że to naród wybrany. Rzeczywiście, Pan Bóg nie cofnął swojego słowa. Ten naród dalej jest narodem wybranym. Ale utworzył nową wspólnotę dzieci Bożych. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa, wspólnotę Kościoła. I my właśnie widzimy w Starym Testamencie jako pewne konkretne już światła u proroków, na przykład u proroka Izajasza. Takie słowa możemy wyczytać. Ja, Pan, powołałem Ciebie słusznie, ująłem Ciebie za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Ciebie przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. A także to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Dlatego, kiedy Jezus mówi te słowa, wy jesteście światłością świata dla świata, to zdaje się mówić, musicie być widoczni. Jak miasto na górze, jak lampa, która umieszcza się na świeczniku, aby świeciła światłem dookoła i dawała światło innym. Dlatego wiara w Jezusa, życie Jego nauką nie jest bowiem sprawą prywatną. To jest właśnie to emanowanie tym światłem wiary na innych. Dlatego Jezus zwraca uwagę na to, że tym, co ma oświecać ludzi, powinny być przede wszystkim nasze konkretne uczynki. Uczynki miłosierdzia co do ciała, co do duszy. Uczynki dobre, które mamy spełniać ze względu na Pana Boga. Nie, żeby się ludziom przypodobać, ale ze względu na Jego Słowo. Te zaś uczynki mają być takie, aby ludzie, widząc je, chwalili nie nas, ale aby widząc te uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Na koniec, kochani, zobaczmy, że sól i światło spełniają swoją misję, niszcząc się, jakby umierając. Misją soli nie jest pozostanie solą, ale rozpuścić się na przykład w zupie, prawda? W dobrym rosołku. Trzeba rozpuścić tą sól, nie? Żeby nie natrafić na jakąś grudkę soli, bo jest wtedy nieprzyjemne za bardzo doświadczenie. Trzeba zniknąć i ta sól znika, niejako umiera, aby nadawać smak pokarmom. Podobnie światło świecy wymaga, aby ta świeca się wypalała, niejako umierała, coraz mniej jej jest. Dając światło, ona się rzeczywiście wyniszcza. Nawet jeśli to światło wytwarza żarówka, to też po pewnym czasie się niszczy, przepala, musimy wymieniać. To jest właśnie natura soli i natura światła. Jeśli my także jako ludzie, jako członkowie Kościoła mamy wypełniać misję bycia solą i światłem dla świata, to jesteśmy zaproszeni, aby się także wyniszczać, umierać, dawać innym przez to życie. Uczymy się tego, uczestnicząc teraz w Eucharystii, kiedy przychodzimy tutaj, aby słuchać słowa, której też Eucharystii uobecnia się ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa. Gdy On jak sól i światło wyniszcza się, aby nas zbawić. To się dokonało najpierw na krzyżu w sposób bardzo konkretny, 2000 lat temu prawie. To się dokonuje w sposób cudowny, w znakach chleba i wina na ołtarzu, w każdą niedzielę. Chrystus daje siebie, staje się prostym pokarmem, aby karmić Twoje serce, Twoją duszę, Twoje życie, moje serce. I dawać nam zdolność do spełnienia misji z tego daru, spotkania, jakim jest spotkanie z Nim. Bo On daje nam swego ducha, byśmy mogli naszą misję dobrze wypełniać. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia wstąpił z nieba za sprawą Ducha Świętego i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znamia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Otwórzmy teraz nasze serca i przedstawmy Bogu, Ojcu naszemu, nasze modlitwy.